GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium związane z cyklem pokazów filmowych w Plamie GAK, w ramach którego łączymy projekcję kina gatunkowego z performansem na żywo. Z tej strony Marcin Zwolan, koordynator cyklu. Dzisiaj wkraczamy do sfery botaniczno-kosmicznej, ponieważ moim gościem jest Lasota Jarga. Lasota Jarga, czyli byt z innego wymiaru i pokrętna osobowość, osobliwość, performerka, organizatorka, inicjatorka i artystka. Ale dużo rysujesz i ilustrujesz, przynajmniej robiłeś to wcześniej.
Tak, znaczy nadal gdzieś tam po boku, ale zdecydowanie dorosłe życie wyssało ze mnie trochę możliwość przeznaczenia większej ilości czasu na to, co naprawdę lubię robić i co kiedyś było jakby wypełniaczem każdego wolnego czasu. A teraz każdy wolny czas spędzam na tym, żeby się zregenerować przed tym, że muszę z powrotem iść do pracy na przykład, nie? Więc jak tylko będę mieć przestrzeń, to myślę, że wróci na pewno.
To były właśnie prace głównie chyba w tuszu, nie?
Tak, później troszeczkę się przerzuciłem też na digitalowe rzeczy. Mhm. Bardziej z takiej ciekawości, bo ja bardzo lubię miksować różne techniki ze sobą i spróbować na przykład narysować jakiś wzór w tradycyjnej formie, czy farbami, czy tuszem, później wrzucić to w digital, porobić na tym jakieś dzikie efekty. Łączenie w ogóle rzeczy, łączenie między gatunkami, bardziej łączenie technik malarskich i graficznych. To było zawsze dla mnie takie mega ciekawe, co z tego może powstać.
Tak, zdarzało się chyba też, że twoje obrazy i prace były elementem kostiumu scenicznego.
Tak. Takim powrotem do korzeni był mój performance podczas Drag to the Core.
Tak.
Tak się nazywał ten event.
Organizowany przez Wrona.
I na tym właśnie wydarzeniu, jako że motywem przewodnim było wrócenie do rdzenia swojego i do środka swojego jako człowieka, no to wymyśliło mi się tak, że zrobię outfit, który będzie takim trochę omarzem do tego, co robiłem wcześniej. Więc na wielkim płótnie, który stał się moją spódnicą, slash peleryną, slash czymkolwiek, co przybrało tą formę podczas performance'u, były moje stare obrazy, pocięte w różne wzorki graficzne, takie geometryczne, które też często włączam jako element w malowaniu, takie swoje symboliki małe. Z tego była zrobiona właśnie cała spódnica, która też wywijała się na drugą stronę i miała też drugą stronę, która była zupełnie innym obrazem, także też taki element revealu albo transformacji tych rzeczy to też jest coś, w co zawsze celuję i zawsze staram się to gdzieś tam ująć w swoich performance'ach.
To jest takie trochę maksymalistyczne u siebie.
Tak, ja w ogóle tak żyję. W sensie moja cała przestrzeń tak wygląda. Mamy cały pokój zaaranżowany z moim partnerem, z moim narzeczonym pod właśnie drag, no bo to oboje robimy. Więc musimy mieć osobny pokój dla tych dwóch dragowych person, które tam się muszą pomieścić jakoś. I to jest taka nasza właśnie workroom, pracownia, ale wychodzi poza obręb samego jednego pokoju, samej pracowni. Przenosi się to na właściwie całe nasze mieszkanie. Mm. Więc mamy moją sztukę, sztukę mojego partnera, wszędzie porozwieszaną i takie to maksymalistyczne podejście myślę, że jest po prostu częścią mnie, nie tylko mnie w dragu, tylko tak na co dzień też.
Też mi się kojarzą z twoimi pracami elementy natury, wiadomo,
tak.
Rozproszone części ciała, nie zawsze w tym miejscu, gdzie bardzo, zazwyczaj są.
Tak, bardzo dobrze ujęte.
Tak, tak, tak.
Rozproszenie ciała to jest coś, co mogłoby być w ogóle tytułem do jakiejś serii obrazów.
Tak, i jeszcze oczy, nie?
No, oczy jest najwięcej. Oczy to jest nierozłączny temat, w ogóle oczy to jest taka symbolika u mnie, że zachodzi nawet o moje imię wybrane, bo jako osoba trans mam przywilej wybrania sobie imienia i moje imię też jest powiązane z oczami. Gabriel jest archaniołem, jako symbolika w różnych takich historycznych, religijnych rzeczach. Te pary skrzydeł, na których są właśnie oczy.
Faktycznie.
Wszędzie. Tak, i najlepsze jest to, że te fakty się łączą niekoniecznie chronologicznie. W sensie ja dowiaduję się niektórych rzeczy, które gdzieś tam intuicyjnie były we mnie, a potem na przykład moja mama mówi mi, ej, w tej kulturze Archanioł Gabriel był przekazywany jako ta postać właśnie o wielooka i coś tam. A ja mówię, no zgrywa się, nie? Także jakieś powiązanie z tym było, niekoniecznie w pełni świadome, ale wychodzą różne takie smaczki później. coś, co intuicyjnie wychodzi ze mnie, musi gdzieś być połączone ze wszechświatem. Ja jestem takim mikromistykiem trochę.
Właśnie tak, bo to jest wszechświat, to są też elementy kosmiczne.
Tak, ja uwielbiam elementy kosmiczne, uwielbiam od dzieciaka astronomię, jakieś takie patrzenie przez całe lato, kurde, leżenie na trampolinie i patrzenie w niebo po nocach. No, to jest od zawsze gdzieś tam ze mną, także... Wszystkie te elementy myślę, że wychodzą bardzo naturalnie i tak wypełzają ze mnie nawet bardziej. Gdzieś tam z podświadomości tłumaczone przez moją rękę. O, bardziej tak.
Mhm. Kiedyś byłeś bardzo zaangażowany też ten element rysowniczy, ilustratorski.
Nawet ostatnio myślałem o tym, że strasznie chcę do tego wrócić. Mhm. Strasznie chcę zacząć jeździć po jakichś właśnie targach znowu, wystawiać się może gdzieś ze swoją sztuką, bo... Powiem tak, no był to outlet taki dla mnie, którego brakuje mi w codziennym życiu teraz. Drag jest bardziej sporadyczną mimo wszystko, polegającą na bookingach rzeczą, więc musisz gdzieś tam mimo wszystko dostać tą szansę, że możesz wystąpić. No a malowanie albo rysowanie, albo jakakolwiek inna sztuka plastyczna, to jest coś, co mogę robić zawsze dla siebie i mieć to po prostu w zanadrzu, nie? I później ewentualnie, jeśli będzie potrzebne, no to... Mogę to gdzieś tam pokazać się albo nie wiem, skorzystać z tego w jakiś inny sposób. Także do tego chcę na pewno wrócić i właśnie te myśli o tym już pojawiły mi się dosłownie kilka miesięcy temu i gdzieś tam cały czas drążę w tym kierunku.
Jest taki jeden właśnie charakterystyczny miesiąc, bo zauważyłem na twoim profilu artystycznym, że przewijało się hasło Inktober i chciałem się zapytać, o co chodzi z Inktober właśnie?
Nie no, Inktober to w ogóle było wielkie wydarzenie w świecie takim rysowniczym. Przynajmniej no, wśród ludzi, wokół których się obracaliśmy, gdzieś tam jakieś artystyczne środowisko zawsze wiedziało, że nadchodzi Inktober i wszyscy się szykują na to. Chodziło o to, że w tym odliczaniu do Halloween, jakby ten miesiąc odliczania do Halloween, codziennie robisz jakąś pracę plastyczną. No niektórzy nie robili codziennie, niektórzy robili co tam 3 dni na przykład ze względu właśnie na resztę życia, bo jednak trzeba jakoś to zaaranżować czasowo. Mi się udawało przez 3 lata może pod rząd, cały faktycznie Inktober miałem zrobiony od pierwszego dnia do samego końca miesiąca. Codziennie była praca plastyczna. Duży motywator do tego, żeby coś z siebie wyrzucić, wyżygać. Mimo, że czasem nie ma się na to ochoty, mimo, że czasem nie ma się na to za dużo czasu, ale żeby zawsze jednak zmotywować się do tego nawet wprawienia się, bo to dla niektórych była bardzo duża pole do praktykowania w ogóle. Rysowania, nie? Zwłaszcza jak się robi to tradycyjnie i na kartce jest tusz i może się rozdać i jakby no wszystko się może podzielić.
Ja chciałem się właśnie odnieść do imienia Lasoty. Lasota jest faktycznie związana z lasem?
Lasota jest związana z lasem, ale myślę, że od takiej trochę nieoczywistej strony, bo Lasota w ogóle jako imię moje w dragu wzięło się od tego, że było kiedyś imieniem słowiańskim. Teraz się przekształciło w nazwisko, bo jest takie nazwisko Lasota, ale oryginalnie to było imię i uwaga, to było imię męskie. Słowian pradawnych. To jest też taki trochę play nad moją tożsamością jako osoba trans, jakby robienie rzeczy wokół płci, przerywanie tych wszystkich łańcuchów, którymi się związujemy, jest dla mnie po prostu największą zabawą na świecie. Więc dlaczego by nie zrobić prankowego imienia, które jest męskie, a będę używać zaimków żeńskich cały czas jako drag queen. Miało to być takim właśnie trochę uszczypnięciem, nie? Jako imię. No i Jarga. No
właśnie Jarga mnie bardzo interesuje, bo to było chyba w jednym z twoich postów wytłumaczenie.
To jest mantra. To jest mantra słowiańska, faktyczna. Nie przyszło to do mnie intuicyjnie, bo nie miałem takiej wiedzy na temat tego, że były jakieś słowiańskie mantry i tak dalej, ale zrobiłem swój research i po długich zastanowieniach, co połączyć z Lasotą, wpadłem na tą Jargę i tak no patrzę, czytam opis, że to pomyślność, że jakaś tam obfitość i różne takie pozytywne rzeczy, które by się chciało mieć w życiu. Może nawet jako trochę manifestacja tego, że chcę tej pomyślności, chcę tej obfitości, wszelkiego dobra w sobie i wokół siebie. Mimo, że nie zawsze jest do niego dostęp we mnie, w środku człowieka, bardziej żeby tym emanować w dragu, żeby wchodzić w tą rolę, żeby to było coś dobrego dla mnie, a nie w drugą stronę, nie? Że jakby staczam się przez to mentalnie na przykład. Intuicja podpowiada to, że każdy mój performance powinien być lepszy i każdy mój performance mógłbym poprawić i zrobić coś lepiej. I ta Lasota nie jest taka idealna w moich oczach. Nigdy. ale chcę siebie przekonywać do tego, żeby czerpać z tego więcej przyjemności niż nakładać na siebie stresu.
Jest to przełożenie, jeżeli chodzi o obfitość samą, tak, pod kątem koloru.
Dokładnie. Ma to być właśnie takie przesycone. Mhm. I lubię to przesycenie. Lubię czerpać do samego końca ze wszystkiego. Zresztą w grafikach to samo. Tak. Zawsze też było naćkane wszystkiego wszędzie i to jest jakby stamp mój, że musi być dużo.
Grafiki też przeszły na twój makijaż w dużym stopniu i o ile się nie mylę, to ten makijaż był nagradzany na scenie balowej.
Tak, był nagradzany.
I to nie była jedna nagroda.
Udało mi się zgarnąć dwie, tak. No.
To były twoje początki,
w ogóle,
nie?
Tak, można powiedzieć, że takie early stages trochę, lasoty, ale jakby utwierdzone w tym, co chcę robić, ale niekoniecznie w takiej wyklarowanej wersji. Bo teraz mam wrażenie, że mam taką wizję właśnie już wyklarowaną, jak chcę to dalej ciągnąć i co chcę z tym dragiem robić. A wtedy to było takie, spróbuję tego. No i właśnie ten ballroom był jedną z przestrzeni, która pozwoliła mi na to, żeby sprawdzić sobie swój na przykład makijażowy skill, który okazał się, myślę, że całkiem.
No, tak.
Jakby z graficznymi rzeczami, z malowaniem wszelakim, jakimkolwiek jest mi do twarzy. Nie będę tutaj sztucznej skromności wprowadzać, umiem po prostu.
Tak.
Umiem, więc cieszę się z tego powodu.
Też wplatasz inne umiejętności, które posiadłeś w dzieciństwie w sumie, tak? Chodzi tutaj o grę na skrzypcach i śpiew. Mm-hmm.
Śpiew też, tak. No cała w ogóle jakby muzyczny background, który mam ze strony właśnie szkoły muzycznej. Szkoda mi zawsze czasu strasznie i nie chcę mieć poczucia, że jakiekolwiek rzeczy, które kiedyś robiłem, będą zmarnowane. Mm. Dlatego drag stał się dla mnie taką pustą kartką, na której mogę się wyżyć jakkolwiek. Mogę tam dać farbę i iść, nie wiem, jakimiś takimi szlakami utartymi już. Mogę ten papier przedrzeć i zrobić z niego wycinankę. Cokolwiek z nim zrobię, będzie dobre, więc dlaczego nie spróbować grać na skrzypcach w dragu? Why not? Dlaczego nie śpiewać, co już potrafię, gdzie nie sądziłem, że kiedykolwiek będę wykorzystywać takiego skilla, którego mam właśnie z przeszłości. Do dragu, do czegoś, co naprawdę rezonuje ze mną, z tym, jak w ogóle chcę robić artystyczne rzeczy ze sobą. Ze względu właśnie na to poczucie żalu za tymi umiejętnościami, które gdzieś tam kiedyś były. Staram się do nich wracać, staram się w ogóle jakby być bardziej in touch ze sobą pod tym względem. To mi daje też więcej satysfakcji, bo nie mam tego głosu w głowie za uszami, że o wow, całe twoje dzieciństwo poszło się X. Mhm. Więc daje mi to dużo, myślę, że i artystycznie, i mentalnie, psychicznie dla siebie.
A jak wyglądał twój start na krakowskiej scenie? Jeszcze przed rozpoczęciem drag się też jakoś pojawiał, tak nie wiem, okazjonalnie?
Tak i nie. Pojawiał się, ale jako jedna z kulturowych rzeczy queerowych, które się dzieją w społeczności i jestem częścią tej społeczności, to gdzieś ten drag mi się przewija. Natomiast polska scena była mi kompletnie nieznana przez bardzo długi czas. I tak dopiero do momentu mojego debiutu, niedługo przed tym debiutem, zainteresowanie polskim dragiem wzrosło. Ze względu też na to, że miałem możliwość właśnie poobracania się trochę w środowisku, wejścia trochę głębiej w to wydarzenie jakieś dragowe, które się zaczęły pojawiać w Krakowie. Byłem jak, o wow, no może czemu nie? Czemu nie przekonać się na własne oczy? Jednym z takich pierwszych właśnie wydarzeń, pierwszych w ogóle osób, które wpłynęły na mnie pod tym względem, było środowisko wrocławskie, które organizowało w Teatrze Baraka swoje rewie dragowe. Ich w ogóle inicjatorką była Kali Katarsis. Zanim jeszcze odcięła się tak trochę bardziej od robienia rzeczy artystycznych, pierwszą chyba osobą dragową, jaką kiedykolwiek poznałem na żywo, to była właśnie Kali. Wtedy jeszcze jako Kaśka. Myślę, że nie obrazi się, jak będę używać Kaśka, bo tak żeśmy ze sobą rozmawiały jako siostry przez cały czas i nadal tak rozmawiamy, także myślę, że nie będzie miała nic przeciwko, natomiast oficjalnie Kali. Jej dziwność połączyła się z moją dziwnością i to reszta jest historią. Zachęciła mnie po raz pierwszy właśnie, żeby próbować, żeby robić artystyczne rzeczy. Co najgorszego, co może się stać? Najwyżej ci nie wyjdzie. Tak czy siak, spróbowałeś, zobaczyłeś. Jak się sprawdzi, to masz otwartą drogę na nowe doświadczenia, na nowe formy ekspresji i był to strzał w dziesiątkę. pokazała mi po prostu estetykę, pokazała mi pracę z ciałem na scenie w ogóle, jako medium do performance'u, do właśnie wyrazu artystycznego, który był mi kompletnie obcy. Taka forma wyrazu artystycznego, jak to się nazywa, interpretive dance.
W sumie to najbliżej chyba jest współczesnego po prostu.
Nie? No, coś takiego, nie, że jakieś tam miotanie się po scenie, bo tak czujesz. Styczności z tym nie miałem przez bardzo długi czas i ona właśnie mi otworzyła na to oczy, więc za to jej będę do końca życia wdzięczny, poza tym za wiele innych rzeczy również.
Pojawiłaś się na scenie, Lesota.
No i właśnie Kali też była na tych pierwszych występach, tak żeśmy się przeplatały w tych moich początkowych dragowych momentach bardzo długo i bardzo intensywnie i dobrze wspominam te czasy i z przyjemnością bym wróciła do tamtych momentów tak na chwilkę.
Kiedy się pojawiło to przejście z osoby występującej do organizującej? Bo to w sumie pojawiło się już też dosyć wcześnie, nie? Te twoje pierwsze eventy.
Tak. Właściwie no tuż po rozpoczęciu dragu, jak gdzieś tam bardziej się zakotwiczyłem w Krakowie z powrotem i zaangażowałem w takie zastanawianie się, ej, a co można tutaj zrobić, a co się w ogóle dzieje tutaj, bo na pewno się coś dzieje. Jak się okazało, że gdzieś tam bingo, jakieś karaoke, coś już rusza. Nie było wtedy Slay Space, ale...
No właśnie, ale było też dużo takich różnych porozsypywanych chyba lokali,
tak,
nie?
Tak, było bardzo dużo malutkich takich rzeczy. No przede wszystkim zanim w ogóle wszystko, cokolwiek dragowego, no to przez bardzo długi czas klubowałem sobie queerowo w Krakowie. Jeszcze za czasów Kokonu mi się udało imprezować. Także Kokon to jest ikoniczny klub krakowski, którego już nie ma. Co się działo w Kokonie, to zostaje w Kokonie, nie? Jakby Kokon przez C. Polecam bardzo odwiedzić sobie miejscówkę. Jest to na ulicy Gazowej w Krakowie. Pozamykany lokal, same ruiny, nie, jakby w środku nie ma nic, co by się nadawało do czegokolwiek, ale jakby się tam wyremontowało, zrobiło to miejsce na nowo, to myślę, że wszyscy by tam z przyjemnością wrócili. Bo to był jeden z takich największych, najbardziej spopularyzowanych klubów w ogóle queerowych na tamte czasy. Już nie pamiętam roku, w którym się zamknął, ale z 10 lat temu, może niecałe. No jeszcze właśnie Kali i te wszystkie moje początki, no to właśnie za czasów Kokonu. Potem, jak Kokon się zamknął, to zaczęły się wysypy takich małych miejscóweczek. Właśnie bary, jakieś puby, małe klubiki typu zoo. Znaczy może nie aż tak małe, ale no, w porównaniu do Kokonu to jest to mała miejscówka, nie? Więc takie kazimierskie jakieś piwnice.
O właśnie. Mam wypisane nazwy, bo tak
proszę.
W sumie
to dawaj.
W ramach przypomnienia.
To dawaj, zobaczymy,
tak,
czy mam bingo w takim razie, no.
Okej, okay. Bo jest tak, no zoo, wiadomo, jest pierwsze.
Tak.
Z brzegu. Szpitalna 1.
Czek.
Spółdzielnia Ogniwo. Lindo. Ale Lindo jeszcze funkcjonuje.
Lindo funkcjonuje, tak, jak najbardziej.
Klub spotkań Poczta Główna.
Jest to klub, jak najbardziej. Nie jest to może stricte queerowe miejsce, ale współorganizowali bardzo dużo queerowych eventów. Robili przez 2 czy 3 lata już pod rząd afterparty Pride'u krakowskiego. Ja zresztą też 2 lata pod rząd byłem organizatorem tych wydarzeń, także...
Jeszcze bym przypomniał, prócz
afterów. To była cała lista,
afterów,
mówisz?
Czy jeszcze jest jedno miejsce, no ale to już jest chyba najpopularniejsze, czyli Slay
Space. Slay Space, no tak. Mamy czek na wszystkich.
Tak.
Szpitalna też już nie istnieje. Kurczę, to było takie fajne miejsce. Tam był mój pierwszy event zorganizowany. Jakikolwiek.
Wynotowałem sobie 2 eventy. Jeden to jest Burn the Witches.
To było w Ogniwie, tak.
A drugi to Know Your Drag.
Tak. I to była seria w ogóle wydarzeń. Także to było też fajne przedsięwzięcie. A mój pierwszy w ogóle event to było Crystal Queer. Zamiast Crystal Clear to... Crystal Queer.
Jaki był motyw przewodni?
Bezkompromisowa queerowość, ekspresja, kolor, maksymalistyka i te wszystkie klimaty. Tak naprawdę zamysłem było po prostu zrobienie dobrego eventu, gdzie ludzie będą się bawić i będą zhypowani na maksa. Moje hostowanie polega na tym, że mam na przykład monolog bardzo długi i mówię o czymś z wielką pasją, a potem krzyczę: jesteście tu! Tak mniej więcej wyglądał ten event. I ludzie się świetnie bawili. W sensie ja pamiętam ten event, oczywiście, że na pewno przez jakieś tam różowe okulary troszkę, no bo to było takie ekstatyczne doświadczenie, że moja organizacja, moje rozmawianie z miejscem, z klubem, nie, w ogóle z menadżerami i tak dalej, to było strasznie cool. Wystąpiły drogie mojemu sercu osoby, także to mnie chyba trochę tak popchnęło wtedy, że chcę to robić dalej. Później troszkę właśnie zderzenie z rzeczywistością nastąpiło, szpitalna się zamknęła, poszukiwanie nowych miejscówek, w których będę mógł cokolwiek zrobić. Szukanie lokali nie jest łatwe jako osoba organizatorska, żeby udostępnić ci przestrzeń na to, co chcesz ty faktycznie zrobić bez żadnych dziwnych obostrzeń albo z całym dobytkiem, którego potrzebujesz, typu nagłośnienie, światła i tak dalej, albo jakieś projekcje. Przez jakiś czas gdzieś tam mi się trzymała właśnie taka zapalniczka i że o Jezu, ale to fajne, będę organizować więcej, sprawdzam się w tym, nie? No później myślę, że bardziej właśnie takie zderzenie z tym światem prawdziwym po studiach, po zakończeniu studiów i szukanie pracy i nagle, o Jezus, mam 30% z czasu, który miałem kiedyś. Obowiązki, mieszkanie, szukanie, bycie dorosłym, to jest zabijacz straszny takiego zaangażowania w ogóle w organizację rzeczy, więc na razie jeszcze się stabilizuję w tym i myślę, że jakieś organizowanie może kiedyś wróci, może nie. Zobaczymy. Ten Know Your Drag, on mi się tak marzy jeszcze, żeby to robić.
Know Your Drag. A na czym ta seria polegała?
KYD to było coś takiego, co przyszło mi do głowy w sumie jako śmieszny pomysł na jednorazowy event. Zróbmy coś jak właśnie podcast, tylko na żywo, plus występy.
Aha, okej. Okay.
I to była właśnie forma taka, że najpierw były sobie, nie wiem, 2-3 osoby performerskie, to się zmieniało. Na początku miałam 3, ale później ograniczyłam się do 2 ze względu na objętość materiału, który był przekazywany podczas eventu. Polegało to wszystko na tym, że ja zapraszam kogoś jako organizatorka i również konferencjerka całego eventu. No i ta osoba nie dość, że może właśnie pokazać się na scenie i zrobić coś artystycznego, performatywnego, to też przy okazji możemy sobie posiedzieć, pogadać i no właściwie tak jak teraz, nie? Tylko w ramach po prostu trwania eventu, czyli podczas wydarzenia, no.
Bardziej jak talk show.
O, coś takiego, no. Takie talk show z jakimiś tam dodatkowymi śmiesznymi grami dla publiczności, czy zadawaniem pytań właśnie od publiczności, żeby też był ten element rozrywki, który jest dla mnie nierozłączny w dragu. Nie przynoszę rozrywki może takiej lekko dusznej w swoich performance'ach, natomiast jak hostuję, jak prowadzę rzeczy, to zawsze bardzo na śmieszno, więc mimo, że jest to trochę kontrastowe do mojej dragowej persony, która jest mistyczna, ale to nie jest moja osobowość, to wręcz przeciwnie. Także pokazanie osoby dragowej, ale też danie jej mówienia, to był dla mnie zawsze taki kluczowy element w tym, co chcę robić, bo performance to jest jedno, ale to, jak ktoś zinterpretuje to, co robisz na scenie, to jest tylko i wyłącznie kwestia tej osoby, która patrzy. Żeby swoją wersję wydarzeń przekazać, to nigdy nie przekażesz tego w taki sposób, jak ty myślisz, tylko przekażesz to w taki sposób, jaki zinterpretuje to osoba, która to widzi. Tak naprawdę. I to jest mega śmieszny paradoks sceniczny, że twój zamysł tak naprawdę jest drugorzędny w tym wszystkim, bo odbiór publiczności, jeżeli pokazujesz to na scenie, to jest pierwsza rzecz, z którą się stykasz później jako z feedbackiem, nie? Więc taka możliwość wypowiedzenia się o tym, skąd się to wzięło, dlaczego robisz to, co robisz, to jest dla mnie mega, mega ciekawe i zawsze się staram jakoś tam zahaczyć o to, w szczególności podczas tej serii Know Your Drag.
Chcesz porozmawiać o Valerii?
Jezus, ja zawsze chcę rozmawiać o Valerii. Bo Valeria w kontekście mojego dragu myślę, że jest bardzo kluczowa przede wszystkim. I wydaje mi się, że to też widać pod względem mojego rozwoju. Jest to moja wspaniała osoba partnerska, mój narzeczony, moja żona, moje wszystko w jednym. Od spotkania się, od poznania tego niesamowitego człowieka, to jakim jestem człowiekiem ja i co w ogóle robię ze sobą, ze swoim życiem i też moim artystycznym życiem, zaczęło mieć sens. Po prostu. Zacząłem w ogóle myśleć o tym, co ja chcę robić w przyszłości ze sobą. Co było dla mnie strasznie obce. Jakby prawdopodobnie nie dożyję 30 i generalnie tak to się skończy, nie? Tego typu podejście do życia. A w momencie, w którym moje życie się dokładnie obróciło właśnie o te 180 stopni, to był moment poznania Valerii i zaflirtowaliśmy trochę za mocno.
Okej.
Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, a to się okazało, że nagle jeżdżę do Wiednia regularnie po 6 godzin pociągiem i w sumie nie mam z tym większego problemu. Jakoś się da. Skracając to do maksimum, poznaliśmy się w Wiedniu. Zaprezentowałem się jako krakowska drag queen na open stage'u wiedeńskim, na Drag Labie. No i zgrało się to, jak to we wszechświecie bywa, z poznaniem właśnie Valerii, czyli Patryka. Właściwie na Drag Labie nie spędziliśmy w ogóle czasu, bo nie mógł wtedy przyjechać, ale ja później dostałem booking w Wiedniu i na tym już bookingu kolejnym się spotkaliśmy, ale do tego czasu już pisaliśmy na Instagramie bardzo obficie i intensywnie. Między innymi o tym, że następnym razem jak będę w Wiedniu i nie zaproszę go na randkę, to będzie mnie pozywał do sądu. Myślę, że nie ze względu na strach przed sądem, raczej na wewnętrzną chęć tego. Spotkaliśmy się i tak się to zaczęło. Pisaliśmy bardzo długo jeździliśmy do siebie nawzajem, już jako taka, myślę, że zawiązująca się para. Finalnie pewnego pięknego dnia, jak straciłem współlokatora, to powiedziałem, hej, mam wolny pokój i możesz się wprowadzić. Kwestia kilku miesięcy do zakończenia dyplomu Patryka makijażowego i był
okay,
w Polsce.
To tak się pojawiła Waleria na polskiej scenie.
Tak. Przeze mnie, po prostu przeze mnie, bezpośrednio z mojej inicjatywy.
Dobra.
Tak, żyć nie umierać. Znajdujesz osobę, z którą chcesz być. Jesteście dla siebie w każdym aspekcie, jaki istnieje. I przy okazji chęć do bycia razem przez najbliższą nieskończoność, więc... Na tym to chyba ma polegać, nie?
A co was jeszcze łączy tak prócz dragu, na przykład w kontekście mediów, albo są rzeczy, które lubicie robić razem?
Uwielbiamy grać, mamy gaming station u siebie na chacie, także to jest zdecydowanie coś, co nas bardzo łączy. Kochamy Pokémony, wspólnie mamy taką mikroobsesję zbieranie kart i wydawanie na to horrendalnych ilości pieniędzy. Myślę, że artystycznie bardzo się łączymy. Mamy bardzo podobne, niekoniecznie estetyki, ale zamiłowanie do tego. Wyraz artystyczny jest jednak czymś, na czym nam bardzo zależy i co musi być jako element codzienności. Czy to jest przez robienie śmiesznych headpisów i szycie przez cały dzień na przykład, czy miksowanie muzyki razem. Przeróżne rzeczy, które kreujemy wspólnie. Kochamy się zajmować naszymi zwierzętami, naszymi roślinami. Jakby mamy to takie kochanie tego wspólnego życia, które mamy ze sobą.
Zwierzętami, czyli
szczurami.
Szczurami.
Mhm. Mamy 2 szczury, niedługo będziemy mieć 4,
super.
Także będziemy mieć dodatki do naszej szczurzej rodzinki stada. Mamy teraz jednego szczurka z hodowli i drugiego odratowanego z laboratorium.
O.
Trochę jest przy tym roboty, bo trzeba jednak bardziej zadbać o zdrowie przy takim maluchu, ale jest to strasznie satysfakcjonujące. W sensie relacja, jaką się tworzy z tym zwierzęciem, co jest w ogóle ludzie sobie nie wyobrażają, ale szczur jest jak kotek dosłownie. Można go głaskać, on się tam przymila, śpi sobie na kolankach, jakby za wiele nie widzą, bo za daleko to tam chyba do 30 centymetrów.
Okay.
Także w bliskim otoczeniu są w stanie sobie przeanalizować środowisko, dlatego są bardzo ciekawskie właśnie. Włażą we wszystkie dziury i nie za bardzo wiedzą, gdzie to prowadzi dalej. Także wszystkie kable muszą być dobrze zabezpieczone przed gryzieniem i w ogóle wszystko inne. Jest materiał, który wygląda jak materiał na gryzienie. No więc trzeba go zgryźć, po prostu. Instynktu nie wydłubiesz. Ale są tak wdzięczne i tak kochane. I nie wiem, no już po tych właściwie prawie 2 latach, bo już 2 lata je mamy. Mamy taką z nimi słodką relację. Niestety są bardzo krótkożywotne, bo do 3-4 lat maksymalnie dożywają w domowych warunkach. 4 to już jest taki senior, naprawdę. To samo czuję do nich, co do właśnie roślin, kwiatów i tak dalej. One też przemijają bardzo szybko. Jest sobie roślinka śmieszna, jakaś, nie wiem, stokrotka i wypuści sobie tego kwiatka, to on też jest przecież na chwilę, nie?
Tak.
Tylko musisz go docenić w momencie, w którym jest, bo za sekundę go nie będzie. Znajdowanie piękna w tym, że to jest chwilowe i to przemija, to jest chyba czymś, co bardzo głęboko wyznaję. I myślę, że to właśnie się też przewija w moich wyborach życiowych, na przykład wyborze zwierzęcia, którym się będę zajmować, czyli szczury.
Czy przeminęła u ciebie miłość do japońskiej popkultury?
Absolutnie nie. Do japońskiej kultury Jezus, to już też lata temu.
Tam gdzie się przewijały też motywy bestiariusze.
Znaczy w ogóle jakby takie folkowe rzeczy. Chyba z jakiejkolwiek kultury byś mi nie powiedział, to z każdej coś mnie jara. Mam jakieś takie swoje smaczki, które mi się gdzieś podobają. Lubię nerdować na bardzo niszowe tematy. Nie mam ogromnej, zaawansowanej wiedzy. Jestem takim wujkiem na weselu, który rzuca ciekawostką. Wiesz co jest, nie? I nagle mówię o coś o dinozaurach i nikt nie rozumie w ogóle o co chodzi i skąd jest kontekst, ale Japonia z kolei była takim, znaczy była, jest myślę, takim elementem, który został ze mną na dużo dłużej i na dużo głębiej. Nawiązując też do tego, że wszystko się łączy ze sobą i wszechświat i tak dalej, to planujemy właśnie podróż do Japonii w końcu. Nie myślałem, że kiedykolwiek będę mieć szansę i teraz żyjemy wspólnie, planujemy wspólnie finanse i jesteśmy jak, no to pojedziemy do Japonii, bo czemu nie? I już mamy na to puszkę i jakby to jest takie bardziej rzeczywiste niż było kiedykolwiek, więc no myślę, że jak twoje życie zaczyna się układać tak, że wypełniasz te dziurki małe, które były po dzieciństwie pozostawione, to jest dobry kierunek, bo ja się nigdy nie czułem bardziej połączony z tym oryginałem siebie, który był bez natłoku innych ludzi, którzy wywierali na mnie jakiś tam swój impact i negatywne i pozytywne oczywiście rzeczy. To takie wrócenie do tego właśnie obranego z tych wszystkich natłoków w siebie, co...
W czystej formie.
Tak, w czystej formie po prostu i wracasz do tego i jesteś jak, no przecież to ma sens, nie? To tak miało być cały czas.
A jeżeli chodzi na przykład o filmowe inspiracje, bo na pewno się przewijał Wes Anderson i Studio Ghibli.
Tak, to poza jakby dragiem, który dla mnie jest outletem do wszystkiego artystycznego, znajdując drag, znalazłem swoją ekspresję.
Tak.
Strzał w dziesiątkę, od razu wiedziałem, że to chcę robić i wszystko, co inne potrafię i właśnie umiem z wcześniejszych lat, tak jak nawiązywałem wcześniej, chcę robić, ale w dragu. Wszystko jest okej, ale w dragu. Dla mnie personalnie to jest ta forma ekspresji, natomiast artystycznie, którą ja lubię przyjmować, to jest film i to jest 100% film zawsze. Kocham kino.
Okay.
Kocham kino. Wes Anderson jest moim w ogóle ogromną inspiracją. Jako, myślę, że szeroko pojęty artysta, bo nie tylko ograniczając go do jakiejś tam funkcji, którą on pełni, nie? Przy robieniu filmu. Jego estetyka uderza we mnie w jakieś tam miejsca, w które powinna po prostu. I daje mi to strasznie dużo i satysfakcji, inspiracji, takiej chęci właśnie tego tworzenia. Dużo moich obrazów było przez chwilę inspirowanych Wesem Andersonem. Studio Ghibli to wszyscy wiemy, że jest ikoniczne i człowiek, który stoi za wszystkim stworzonym w Studio Ghibli.
Hayao Miyazaki.
O właśnie, który nienawidzi świata, nienawidzi ludzi, w ogóle wszystko jest na nie i uwielbiam jego nastawienie, bo to jestem ja dosłownie po 12 godzinach w pracy. Po czym i tak robi ten film i tak on jest piękny i patrzy na zachód słońca, jest jak kurde, jak się już umrze, to nie będzie takich zachodów słońca. I ja z tym rezonuję bardzo.
Tak, bo Miyazaki zawsze robi swój ostatni film.
Tak, to prawda, no tak, tak.
A jesteś w ogóle amatorem kina grozy, czy nie bardzo?
Mam kilka takich pozycji, do których wracam bardzo często. Lubię melodie, które już słyszałem.
Co to są za filmy, do których wracasz?
Wracam do takich pozycji, myślę, że trochę mainstreamowych, z tytułów około grozowych, thrillerowo-horrorowych, które bardzo lubię. Jest Rytuał, oczywiście. I Rytuał przede wszystkim ten z Hopkinsem jako egzorcyzm. I ten rytuał, który się dzieje w Norwegii.
Aha, ten leśny
ten
rytuał.
Ten leśny, tak. I ten też mi się bardzo podobał. Oba te tytuły bardzo lubię. Deliver Us From The Evil. I to jest takie dziwne połączenie kina akcji i horroru. To po prostu satysfakcjonuje moją chęć horroru i mojego wewnętrznego chłopaka. Chłopaka takiego, który lubi trochę kina akcji, lubi trochę policjantów i strzelaninki, hehe. Ale właśnie jednocześnie z tym takim twistem, nie? Że coś jednak jest paranormalnego w tym świecie i się to gdzieś tam rozwija właśnie pod napięciem. Bardzo mi się podobają takie rzeczy.
Czyli takie klimaty bardziej religijno-mitologiczne?
Gdzieś tam zawsze to o to zahacza w sumie. Tak jak nawet teraz sobie analizuję. To
tak,
chyba
no,
tak. No. Być może jest to trauma religijna z mojej przeszłości.
To jest retraumatyzacja.
Przechodziłem przez egzorcyzm jako osoba. Ja w sobie. No tak, także mam takie doświadczenia na swojej karcie bingo.
Okej.
No, to różne rzeczy się w moim życiu działy. Jakby o tym może można by było zrobić osobny podcast. Myślę, że o moim coming outcie i tym, co moja mama wymyślała nam na ten temat. Demony transseksualizmu i takie różne rzeczy. No, także
o kurde.
Ja swoje egzorcyzmy przeszedłem, teraz mogę oglądać inne. Kiedyś to był bardzo duży temat, taki właśnie tabu dla mnie i w ogóle nie poruszałem tego nigdzie, a teraz mówię o tym na podcaście i w sumie fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo zeszła z tego jakaś taka pompa emocjonalna, którą miałem wcześniej. Trochę zaakceptowałem fakt, że bez tego doświadczenia po prostu nie byłbym sobą w tym momencie, w którym jestem w życiu teraz. Wszystko, co przeszedłem, mnie zbudowało, nawet jeśli było to strasznie ciężkie i strasznie przytłaczające. i w ogóle straszne. Przez bardzo długi czas w życiu bardzo się bałem. Bardzo wielu rzeczy. Siebie, otoczenia swojego, swojej rodziny. Jakby ten strach, ten lęk był czymś, co myślę, że bardzo mnie blokowało, ale też ukształtowało to, co wynoszę teraz właśnie na przykład na scenę. Mhm. Taki lęk, kulenie się w małego chrząszcza i turlanie po scenie, albo jakieś właśnie dziwne wyginanie się w gałęzie i tak dalej. To jest gdzieś tam odbicie mnie tego, co masz we łbie i co przeszedłeś.
Tak.
Dla mnie na pewno jest to outlet na takie swoje wewnętrzne też przeżycia i na pewno gdzieś to nawiązuje do tego, nawet podświadomie.
Jest tendencja w tym podcaście, że przechodzimy w pewnym momencie do nie retraumatyzacji, ale metody przepracowywania emocji na scenie.
Okej, terapia z potworami.
Tak, terapia z potworami, perfo, to jest najlepszy sposób na przepracowywanie emocji. Tak, czyli tak naprawdę tak. Rytuał, egzorcyzm. Mhm.
Dokładnie to. Jakby ja też bardzo właśnie nawiązuję, nawet we wczorajszym tam były takie rytualne elementy. Myślę, że dobrze mi też ten temat siedzi w mojej estetyce, więc naturalnie bardzo to ze mnie wychodzi. Ale też, tak jak mówiłem, no Gabriel na przykład jako archanioł, to też jest jakiś tam element, który po prostu jest ze mną, tak. jako ja i jako codzienność. Nie tylko właśnie drag, ale też ten mistycyzm codzienności trochę.
Ja w takim razie dziękuję ci, że się dzielisz z nami czymś, no, tymi egzorcyzmami na scenie.
Taki lekki smaczek lesoty, tak, dokładnie.
Tak. I jestem tobie też bardzo wdzięczny, że zaakceptowałeś zaproszenie i przyjechałeś ten kawał drogi.
No, są samoloty, następnym razem trzeba to pomyśleć.
Tak. Czy jest coś, co chcesz zaanonsować, żeby ludzie wiedzieli, że się będzie działo?
Ojejku, będą się działy rzeczy, w Krakowie się będą działy rzeczy. Coś się planuje w Bielsku jeszcze na koniec maja, ale to jeszcze nie wszystko wiem, więc wypatrujcie Bielska i wypatrujcie kolejnych informacji na przykład na moim Instagramie. Okay. lasota.jarga i na Instagramie możecie znaleźć moją twórczość. Na Facebooku gdzieś też mam jakiegoś fanpage'a śmiesznego, ale tam się wiele nie dzieje, bo na Facebooku się wiele nie dzieje. Możecie też znaleźć jakieś dziwne rzeczy na YouTubie na mój temat. Bo kiedyś miałem zajawkę, że będę wrzucać swoje performance'y w całości nagrane na YouTube'a. Mm. Nie było to dobre podejście, bo nie umiałem wtedy edytować niczego właściwie. I te pierwsze performance'y nie są jakieś zabójcze, ale jak chcecie się też na przykład zapoznać z moimi pierwszymi krokami, to śmiało. Zapraszam.
Okay. W takim razie dziękuję i do zobaczenia na estradzie w szerokim świecie, Krakowie, Wiedniu.
I we wszechświecie i Bielsko.
Tak, świat i Bielsko.
Tak, dzięki. Dobra. Serdeczne.